Edmund Reinsz. Rocznik mińsko-mazowiecki. Tom 5. Wydarzenia 1939 do 1944 roku. Myśl jak bumerang wraca z czasów II wojny. Przeżywasz ten koszmar od nowa. Dniem i nocą nie jesteś spokojny. Chciałbyś uciec od myśli, nawet przed samym sobą. Gryzie cię stek wypaczeń, choć wiesz, kto walczył z tobą. Opracowanie to nie zawiera w całym tego słowa znaczeniu historii Mińska Mazowieckiego. Jest cząstką, bowiem jako taka zawarta została w książce Dzieje Mińska Mazowieckiego, opracowaną przez zespół ludzi i wydaną nakładem książki i wiedzy. Moim zadaniem jest wyraźne uwypuklenie okresu lat 1939 do 1944 z rozbiorem Polski przez trzech zaborców, podkreślam trzech zaborców, aneksów do umów z dnia 23 i 28 sierpnia 1939 roku zawartych pomiędzy Ribbentropem i Mołotowem oraz pomyłkowego nalotu na miasto. Okupacja od chwili wkroczenia Niemców do ich wyparcia trwała 1783 dni. Ten okrutny czas został całkowicie pominięty w wyżej wymienionej książce. Aż przykro. Czytelnicy w różnym przedziale wieku, mieszkańcy Mińska, którzy pamiętają okres lat 39-44, byli świadkami okupacji. Ten haniebny okres dotknął niejedną rodzinę i to zmusza mnie do w miarę dokładnego naświetlenia tego okresu. Pokolenie lat powojennych musi poznać ten wycinek historii swojego miasta nie tylko z ust rodziców czy bliskich. Wersje te są różne, jaskrawe i blade. A co ma powiedzieć przybysz do takiego miasta osiadły na stałe w latach 50., 60., 70. czy późniejszych? Po zapoznaniu się z treścią książki Dzieje Mińska Mazowieckiego nasunie się tylko jedno stwierdzenie. Cudowne miasto, o bogatej tradycji, historii z błękitnym niebem, bez kartek na żywność i udrękami dnia codziennego. To wszystko nieprawda. Jak trudno uwierzyć w cytat słowa wstępnego, strona 10 książki, oddając do rąk czytelników tę książkę, żywimy nadzieję, że spełni ona dobrze swoje zadanie, że będzie pierwszą książką omawiającą całokształt dziejów miasta i częściowo regionu, że przypomni i spopularyzuje wśród mieszkańców miasta Mińska i jego regionu, całego Mazowsza i kraju jakże piękne, ciekawe i barwne dzieje, i to zarówno w czasach odległych, jak i współczesnych. Mińsk Mazowiecki to jedno z wielu miast leżących w granicach ówczesnej generalnej guberni przez 1783 dni. Dni, w których szalał terror niemiecki, gdzie działało prężnie polskie podziemie dla zwalczenia okupanta. Nie przeciągam struny na wstępie, niech fakty zawarte w treści tego opracowania same zabrzmią tonacją opisanego okresu. Do tego wstępu muszę posłużyć się strofami jednego ze swoich wierszy. Manipulacja prawdą, uzależniona od ustroju, który panuje, to wypaczenie historii kraju. Co umysł ludzki bulwersuje, nie może żyć w zakłamaniu, pruderii i popieraniu chamstwa. Czas najwyższy zrzucić kajdany kłamstwa, prawdzie spojrzeć w oczy. Choć to bolesne może być, kto przyjacielem, a kto wrogiem, by można spokojnie żyć. A oto fakty. Miesiąc sierpień 1939 roku. Gorące lato z bezchmurnym niebem, na którym na wysokim pułapie penetrowały nasz kraj samoloty z czarnymi krzyżami. Ten ciężki warkot był złym zwiastunem, czego nie ukrywała ówczesna prasa. Goniec warszawski, odpowiednik dzisiejszego życia Warszawy. Żądanie Niemców dojścia do Gdańska i zapewnienia sobie tak zwanego korytarza było tylko pretekstem do tego, co miało nastąpić. Ludność miasta przygotowywała się do wojny. Zgodnie z poleceniem władz zaczęto kopać schrony, zaciemniać okna w domach oraz ogłoszono mobilizację. Nadszedł pierwszy dzień września. Niemcy bez wypowiedzenia wojny wkroczyli na polskie ziemie. Kilka razy dziennie wyły syreny ogłaszające alarm, kiedy nadlatywały nad miasto już na niskim pułapie Messerschmitty i Stukasy. Każdy nalot to przeraźliwy gwizd i ryk silników. Ludność schodziła do uprzednio wykopanych schronów. Pierwsza bomba zrzucona na teren Mińska wyrwała lej na ulicy Warszawskiej około 10-15 metrów od ulicy Świętokrzyskiej w stronę Siedlec. Zresztą przez wiele lat, mimo asfaltu na szosie, widać było lekkie wybrzuszenie. Nie było ofiar. Ogarnęło mnie przerażenie i strach, kiedy zobaczyłem po zrzuceniu bomb pozabijanych i rannych żołnierzy, jak i porozrywane konie w zagajniku przy ulicy Warszawskiej, idąc w stronę byłego majątku pana Ludwińskiego, Florencja. Z tyłu tego zagajnika było bagno. Na miejscu tym znajduje się pomnik poległych żołnierzy radzieckich, a dalej zabudowany teren domkami jednorodzinnymi. Dla orientacji podaję, że teren, o którym piszę, znajduje się dzisiaj między ulicą Tartaczną i Zachodnią, a od tyłu ulicą Kardynała Wyszyńskiego. Patrząc na to, co nastąpiło, nie mogłem sobie darować tej zbrodni, że tak wygląda wojsko, że są zabici i ranni leżący jeszcze przy polowej, dymiącej kuchni. A przecież nie tak dawno patrzyłem, jak ślicznie maszerowali do kościoła na niedzielną mszę. Wracając zaś, zawsze śpiewali wojskowe piosenki. Najbardziej utkwiła mi w pamięci piosenka z tymi słowami: na pole bitwy, szarej nocy, spłynął zmrok, znużona dziennym bojem, wiara twardo śpi. Na warcie młody szyld wach w dal wytęża wzrok i o prześnionych bojach cudne roisny, i oto widzi hen rycerzy pędzichów, w zwycięstwa łonie białe orły śmieją się, tratują, sieką, rżną, czerniej morze głów. To nieśmiertelność mgnień, barwny ich strój. Niebo jakby sprzyjało czarnym krzyżom. Naloty nasilały się. Jedyną otuchą było to, że Anglia i Francja wypowiedzą wojnę Niemcom. Nie byliśmy osamotnieni. Sojusznicy byli jednak daleko, a wieści o zbliżającym się najeźdźcy prawdziwe. Słychać było, że zajęli już tę miejscowość, że są już tutaj. Ranek 13 września 1939 roku był złowrogi. Ulice miasta puste. Wymarłe miasto, chociaż zapowiadał się ładny dzień i stało się. W granicach godziny 10, a może 10:30, ujrzałem na motorach z koszami, jak jechali Niemcy. Następnie od strony Wólki, Karoliny i Niedziałki wkraczał do miasta Wehrmacht z zawiniętymi rękawami, w hełmach i z pistoletami maszynowymi gotowymi do strzału. Nie upłynęła godzina, a było ich już pełno. Nie tylko pieszo i na motorach, ale i w samochodach. Pokazały się czołgi. To był 13 września 1939 roku. Tego dnia, jak i przez następne dni, Niemcy zajmowali ładniejsze mieszkania na tak zwane kwatery. Działania wojenne toczyły się dalej. Bez przerwy słychać było odgłosy wystrzałów armatnich, a kiedy zapadała noc, widać było łunę na zachodzie. To płonęła Warszawa, bezkarnie nękana bombardowaniami i ostrzałami. Jednego dnia między 14 a 20 września 1939 roku, dokładnej daty nie pamiętam, ulica Warszawska na odcinku w stronę Stojadeł Po jednej i drugiej stronie obstawiona była co 10 metrów przez polową żandarmerię. Nikt nie zwracał na mnie uwagi. Stałem na chodniku róg ulicy Kościuszki. Od strony Siedlec jechała kawalkada samochodów osobowych. Wśród nich odkrytym jechał Hitler, który pod wiaduktem kolejowym przy ulicy Warszawskiej pokrzepiał Wehrmacht, rozmawiając z jego dowództwem. Miasto było pod okupacją niemiecką, Warszawa jeszcze nie zdobyta, a w Kałuszynie, leżącym między Siedlcami a Mińskiem, jednostki armii sowieckiej. I tu wkrada się zamęt nie tylko w głowach ludzi, którzy nie znają terminu słowa polityka, ale i tych, którzy się z nią zetknęli. Największym chyba zaskoczeniem dla mieszkańców miasta był przyjazd przedstawicieli wojsk sowieckich do budynku starostwa powiatowego przy ulicy Kościuszki. Miało to miejsce 17 września 1939 roku. Inną datę pertraktacji niemiecko-sowieckich w Mińsku Mazowieckim, początek października 1939 roku, można zobaczyć w Izdebski, sytuacja militarna między Wisłą a Bugiem po 15 września 1939 roku. W 17 września 1939 roku na Podlasiu, Biała Podlaska, 1990 rok, strona 60. W dniu, w którym Sowieci wsadzili nam nóż w plecy, przekraczając granice Polski, jako rzekome uzasadnienie agresji na nasz kraj, podano, że jest to ochrona Ukraińców, Białorusinów oraz Rosjan, którzy jako mniejszość zamieszkiwali na terenach Polski. Pamiętam ten dzień, jak i przyjazd Sowietów do Mińska. Patrzyłem na to wydarzenie do późnych godzin nocnych z bramy posesji przy ulicy Kościuszki, róg Armii Ludowej. Budynek drewniany o kolorze ciemnej zieleni, rozebrany w 1979 roku. Na ulicy Kościuszki przed budynek starostwa powiatowego około godziny 15-16 zajechały samochody pancerne, tak zwane tankietki, z których wysiadła pewna liczba przedstawicieli Armii Czerwonej. Przed starostwem było już pełno niemieckich wyższych oficerów i cywili, którzy przyjechali samochodami osobowymi. Był to dla mnie, jak rozpatruję z perspektywy czasu, przegląd mody i kultury wschodu i zachodu, naturalnie wizualny. Na ulicę Kościuszki wyległy tłumy mieszkańców, spekulując spotkanie tych dwóch armii. Zastanawiające było jedno, co robią wojska sowieckie na terenie Polski. Było przecież wiadome, że Niemcy wypowiedziały nam wojnę. Natomiast nasze układy polityczne z Sowietami nie były na tyle dobre, żeby liczyć na pomoc militarną w tym okresie. Dość głośno wypowiadali się miejscy Żydzi, którzy natomiast w odświętnych ubraniach wylegli na ulice miasta, głosząc, że Sowieci zajmą ziemię Polski do Wisły i tu będzie granica. Dalsze komentarze ze strony żydowskiej, ale już nieprzyjemne dla nas, Polaków, bowiem miały one niesmaczny charakter groźby w słowach: no, od jutra zaczniemy waszymi łbami brukować ulicę Kościuszki Piłsudskiego warszawską. Trzeba nadmienić, że w okresie międzywojennym Żydzi stanowili mniejszość i przy mniejszości niemieckiej nie byli mile widziani. Rozbudzony był antysemityzm przez różne ugrupowania polityczne, a w szczególności przez Partię Narodową Demokrację. W Mińsku antysemityzm nasilił się głównie po zabiciu Jana Bujaka, wachmistrza 4. szwadronu 7. pułku Ułanów, przez niejakiego Haskielewicza, Żyda z Kałuszyna. Miało to miejsce w parku koło pomnika Matki Boskiej, plac Kilińskiego, przypomnienie redakcji, w centrum miasta w biały dzień, dnia 1 czerwca 1936 roku, o godzinie 15:20. Był to pierwszy dzień Zielonych Świątek. Warto wymienić jeszcze inne wydarzenie. Latem 1936 roku pobicie przez syjonistów bojówkarzy żydowskich, mieszkańca tegoż miasta, pana Wojciechowskiego, mieszkał przy ulicy Stankowizna, na tak zwanych górkach, w lesie na Stankowiźnie, gdzie przebywał na spacerze ze starszym synem Dariuszem, który 22 listopada 1943 roku, wzięty żywcem przez Niemców na placu Piłsudskiego, po męczarniach został zastrzelony w pierwszych dniach stycznia 1944 roku w Warszawie. Podkreślić jeszcze trzeba panoszenie się Żydów jako utrwalaczy po 1944 roku. Jako jeden z przykładów to czystka na terenie miasta Mińska w nocy z 2 na 3 marca 1945 roku, gdzie mordował mieszkańców Stanisław Dąbrowski, sekretarz PPR przy udziale Feingolda. Nazwisko samo mówi za siebie. Żeby to zagadnienie bardziej uwypuklić, zacytuję część jednego ze swoich wierszy. Nie kto inny jak Żydzi w powojennej Polsce utrwalali władzę komuny PPR-u. Ginął kwiat polskiej inteligencji. Na Rakowieckiej w głowę z rewolweru. Dziś żyją rodziny pomordowanych Polaków, jak i tych, co z niewoli nie wrócili. Żydzi byli sługusami NKWD. Gdyby nie oni, tamci by żyli. Dzień 17 września, 39 rok. Winien przejść do historii nie tylko naszego miasta, ale i Polski. Bowiem według różnych źródeł i dociekań, w tym dniu podpisany został aneks do umowy z dnia 23 i 28 sierpnia 1939 roku pomiędzy Ribbentropem a Mołotowem odnośnie uzgodnienia granicy na rzece Bug, a nie na Wiśle, Sanie i Narwi, do czego dążyli Sowieci. Po podpisaniu tych uzgodnień w starostwie w Mińsku Mazowieckim wojska sowieckie opuściły Kałuszyn i przez Siedlce cofnęły się nad rzekę Bug. Natomiast Mińsk Mazowiecki pozostał pod okupacją hitlerowską. Był to następny rozbiór Polski, czwarty, bowiem z ogólnego terenu liczącego 389 tysięcy kilometrów kwadratowych Niemcy zajęli 188 tysięcy kilometrów kwadratowych, co stanowi 48,4%. Sowieci zgarnęli 201 tysięcy kilometrów kwadratowych, co stanowi 51,6%. Niestety historia milczy, ale to trzeba uwypuklić. Był i trzeci zaborca naszych ziem w osobie księdza Tosko, Słowacja, która zagarnęła nie tylko Zaolzie, ale i obszary w rejonie tatrzańskim o powierzchni 752 km kwadratowych. Potwierdza te dane mały rocznik statystyczny Polski. Wrzesień 1939 do czerwiec 1941 angielskiej edycji. Jak wspomniałem, Mińsk pozostał pod okupacją hitlerowską. Kolumny wojsk niemieckich różnych formacji parły dalej na Warszawę. Życie w mieście było zdezorganizowane. Po zdobyciu Warszawy dnia 27 września 1939 roku, nie, jak podaje pan Chojnowski, błędną datę 17 września w roczniku Mińsk Mazowiecki, zeszyt 4, część 1, strona 64, bo nawet kurier codzienny z dnia 18 września 1939 roku, numer 258, pisze, że Warszawa dalej się broni, mimo że jest nękana ogniem armatnim. Kapitulacja Warszawy miała miejsce dnia 28 września 1939 roku. Dobiegał końca straszny miesiąc wrzesień. Nadszedł październik i już tutaj okupant rozpoczął pierwsze działania do aresztowania gospodarzy miasta. Byli to Antoni Lewandowski, burmistrz, Stanisław Godlewski, wice oraz Klemens Olechowski, skarbnik. Wszyscy Żydzi, którzy chcieli naszymi głowami brukować ulice miasta, poza wyglądem, zaczęli odróżniać się od reszty mieszkańców, bowiem na polecenie władz okupacyjnych oznaczeni zostali białą opaską z niebieską gwiazdą Dawida, noszoną na rękawie ubrania. Poza tym okupant do tej grupy ludzi zarządził, by na widok każdego napotkanego Niemca ustąpił z drogi, schodząc z chodnika na jezdnię, z jednoczesnym zdjęciem z głowy nakrycia, czyli pospolicie zwanej mycki czy jarmułki. Na mieście ukazały się pierwsze obwieszczenia o zdaniu posiadanej broni palnej i radioodbiorników. Były ograniczenia i pierwsze napiętnowania. Nie była to polska złota jesień, to ponury okres dla wszystkich mieszkańców miast. Na przełomie miesiąca września i października 1939 roku powstał pierwszy obóz jeniecki polskich żołnierzy, którzy znajdowali się na terenie byłej fabryki Rudzkiego ISK, dzisiejsza fabryka urządzeń dźwigowych. Początkowo naszym żołnierzom ludność miasta podawała żywność przez ogrodzenie, lecz z biegiem dni było to bardziej utrudnione, gdyż wartownicy zaczęli strzelać. Były to pierwsze zwiastuny władzy hitlerowskiej. Oby nie uszło uwadze, podam, że na terenie miasta zlokalizowane były jeszcze dwa obozy. Jeden dla jeńców francuskich, który mieścił się przy ulicy Okrzei, po drugiej stronie boiska szkoły imienia Kopernika oraz w barakach przy ulicy Stankowizna, gdzie część Francuzów przeniesiono z ulicy Długiej Okrzej, pozostawiając wolne pomieszczenia dla jeńców sowieckich, oraz drugi, a właściwie trzeci, założony w drugiej połowie 1941 roku. Agresja Niemców na Rosję dnia 22 czerwca 1941 roku dla jeńców radzieckich. Znajdował się on w barakach usytuowanych na terenie parku, nad kanałami po prawej i lewej stronie, wchodząc od ulicy Topolowej. Obóz ten strzeżony był przez tak zwanych kałmuków. Natomiast dla chłopów rolników opornych w dostawach kontyngentów zbudowano obóz w Chyżynach koło Latowicza. Z dniem 12 października 1939 roku władze okupacyjne utworzyły jednostkę administracyjno-polityczną pod nazwą Generalna Gubernia z podziałem na tzw. dystrykty. W skład Generalnej Guberni weszły województwa kieleckie, krakowskie, lubelskie oraz część łódzkiego i warszawskiego. Ogółem stanowiło to 95,5 tysiąca kilometrów kwadratowych, gdzie zamieszkiwało 10 do ponad 11 milionów mieszkańców. Natomiast 92,5 tysiąca kilometrów kwadratowych terytorium przyłączono do Rzeszy. Było to rozdarcie kraju, wielu rodzin, a w efekcie hitlerowski rozbiór Polski. Polska zeszła do podziemia. Konspiracyjna organizacja wojskowa, działająca w kraju w okresie okupacji, podporządkowana rządowi emigracyjnemu w Londynie, przybrała kryptonim Polski Związek Powstańczy. Zaczątkiem Armii Krajowej była powstała we wrześniu 1939 roku organizacja pod nazwą Służba Zwycięstwu Polski z komendantem generałem M. Tokarzewskim Karaszewiczem, pseudonim dr Tarwit, a od stycznia 1940 roku Związek Walki Zbrojnej, który w 1942 roku przemianowano na Armię Krajową. Przetrwała do dnia 19 stycznia 1945 roku. Z tą datą została rozwiązana. Komendantem głównym AK został generał Rowecki, pseudonim Grot. Celem, jaki stanął przed Armią Krajową, było przygotowanie antyniemieckiego powszechnego powstania, w wyniku którego władzę miał objąć rząd emigracyjny oraz prowadzenie bieżącej walki z okupantem, którą kierował Związek Odwetu, a potem KEDYW. Poza tym podstawowe formy działalności to wywiad, kontrwywiad, dywersja, zamachy na wyróżniających się okrucieństwem funkcjonariuszy hitlerowskich, odbijanie więźniów politycznych, działalność propagandowa wśród ludności polskiej, a także wśród Niemców, tak zwana akcja N. We wrześniu 1943 roku nasilono walkę partyzancką. Masowość organizacji podziemia politycznego objęła cały kraj, w tym i Mińsk Mazowiecki, który jako obwód przyjął kolejno kryptonim Kamień, Jamnik oraz Mewa. Na czele obwodu Mewa stanął przedwojenny oficer, twardy i wytrawny, nieugięty, rozmyślny i zdecydowany, Ludwik Wolański, pseudonim Lubicz. Mińskie podziemie AK skupiało w sobie ludzi o tych samych cechach, co ich dowódca. Działalności podziemia, jego struktury na terenie miasta nie będę opisywać, bowiem jest ona na ogół znana. Tak jak gorące było lato 1939 roku, kiedy wkraczał do nas okupant niemiecki, tak też gorące były ostatnie dni lipca 1944 roku. Dzień 30 lipca 1944 roku można było odebrać zmieszanymi uczuciami. Z jednej strony koniec panowania hordy hitlerowskiej, która opuszczała nasze miasto w wyniku natarcia Armii Czerwonej oraz skutecznych, dokuczliwych ataków partyzantki Armii Krajowej, która opuszczała lasy, wkraczając do miasta, serdecznie witana przez jego mieszkańców, jak i rodziny. Był to moment niesamowitej dumy i radości, a z drugiej strony obraz grozy, wkroczenie wojsk sowieckich jako nowego okupanta, znanego z zadanego nam ciosu w plecy w dniu 17 września 1939 roku. I chęć stworzenia granicy na Wiśle, Sanie i Narwi. Zastanawiam się, czy słowo okupant nie jest zbyt delikatne. Swastyka na sierp i młot. I znowuż skrzydła podcięto nam. Zakończył się dla Polski wzlot. Niemcy, opuszczając Mińsk Mazowiecki w dniu 30 lipca 1944 roku, przed godziną 10 dokonali szeregu zniszczeń, wysadzając lub paląc obiekty. Wysadzono w powietrze dworzec kolejowy, jeden z najładniejszych na trasie Warszawa-Brześć, oraz wieżę ciśnień nieopodal dworca kolejowego. Wybuch ten spowodował uszkodzenie budynku gimnazjum. Spalono koszary 4. szwadronu 7. pułku ułanów przy ulicy Piłsudskiego. Dzisiaj stoją tam pawilony handlowe. Podpalono hale produkcyjne fabryki Rudzkiego Food oraz magazyny pana Jana Kołpaka, też przy ulicy Piłsudskiego. Dnia 30 lipca, około godziny 11, na szosie w centrum miasta pojawili się na motorach Sowieci, tak zwana pierwsza rozwiedka, pytając mieszkańców, czy nie ma Niemców. Następnie, do późnych godzin nocnych, wkraczały wojska sowieckie różnych formacji. W parku przy kapliczce ustawiły się czołgi z żołnierzami. Natomiast komenda miasta ulokowała się przy ulicy Warszawskiej w domu pana Godlewskiego, rozebrane. Po lewo, jak się wchodzi do parku od strony zachodniej. Ponurym i strasznym w skutkach dniem okazał się 31 lipca 1944 roku. W godzinach przedpołudniowych niebo zrobiło się czarne od samolotów, które od strony północnego wschodu nadleciały nad miasto na niskim pułapie. Minęły miasto, by ponownie nad nie nadlecieć. I wtedy rozegrała się tragedia. Posypały się bomby, zabijając szereg osób przy ulicy Warszawskiej i na zapleczu byłego magistratu, tu, gdzie znajduje się dzisiaj straż pożarna, jak i na rynku, przed kościołem oraz w parku, gdzie pozabijani zostali żołnierze sowieccy. Widząc Sowieci, co się dzieje, wyłożyli na szosie Warszawskiej, jak budynek drogerii pana Osetowskiego, olbrzymie białe i czerwone płótno oraz zaczęli strzelać rakietami, mówiąc, że eto oszypka, pomyłkowy nalot. Samoloty dopiero po trzecim nawrocie poszły w górę, kierując się na zachód. To był sądny dzień. Gdyby samoloty te zrzuciły cały ładunek, kamień na kamieniu by nie pozostał, a było tych 4-silnikowych samolotów, to co naliczyłem 64. Nigdy nie chyba ze 12 sztuk, jak podaje pan Bolesław Sadowski, rocznik mińsko-mazowiecki, zeszyt 4, część 1, strona 95. Zresztą w opracowaniu swoim pod tytułem Osiem dni pan Głowacki pisze, cytuję, liczę samoloty 12, 24, 16, 48, 60, 72. To już niewielka rozbieżność między mną a panem Głowackim, ale nigdy chyba ze 12 sztuk. Po uspokojeniu się i odlocie tej liczby samolotów, które nie posiadały na skrzydłach ani czarnych krzyży, ani sowieckich gwiazd, pobiegłem zrobić zdjęcia na tyły byłego magistratu. Straszny widok zabitych ludzi i palące się zabudowania, a następnie pobiegłem na rynek przed kościół. To, co zobaczyłem, przechodzi ludzkie pojęcie. Ze łzami w oczach z Januszem Kazikowskim zbierałem w prześcieradło kawałki ciała Krysi Bylinianki, mojej koleżanki i jej cioci pani Grochowskiej. Obok leżał zabity pan Bylina. Jedynie ranną Lusię, siostrę Krysi, odprowadzono do szpitala. Był to najstraszniejszy dzień w Mińsku Mazowieckim w czasie działań wojennych. Dorównywał tylko takim dniom jak 21 sierpnia 1942 roku, gdzie spędzono Żydów na rynek miasta, przemarsz ich ulicami na stację kolejową celem wywiezienia do Treblinki. Chorych i kalekich rozstrzeliwano na miejscu, jak i tych, którzy padali podczas marszu na placu Piłsudskiego. Dzień 17 lutego 1944 roku, który był dniem żałoby po wpadce Janka Paruzela i aresztowaniu około 80 akowców. Zginęli wtedy m.in. rodzina Sarzyńskich, Tadeusz Smoleński, Szczepan Reda oraz dzień 15 maja 1944 roku, dzień represji na ludności miasta za zabicie o godzinie 17.30 Kamertensa, niemieckiego agronoma. Zginęło wtedy z rąk niemieckich około 15 osób. Rozpoczął się sierpień 1944 roku i następne, już nie miesiące, lata terroru, wywózek na Sybir, aresztowań i mordów. Tak hartowała się sowiecka stal. Jeśli coś się zmieniło, to tylko swastyka na sierp i młot. Z chwilą wyparcia Niemców z miasta zniesiono godzinę policyjną, która w okresie okupacji obowiązywała od 20 do godziny 6 rano. W pewnym sensie nastąpiła w mieście stabilizacja. Zaczęły funkcjonować urzędy, przedsiębiorstwa, otworzono szkoły i sklepy. W oddali słychać było wybuchy, a nocą na zachodzie niebo pokryte było łuną, to płonęła Warszawa, zaś od strony północnej miasta dochodziły odgłosy wystrzałów. To echo walk o Stanisławów, które przechodziło z rąk do rąk. Tam bowiem toczyła się zacięta walka. W wyniku tych walk osada ta w dużym procencie została zniszczona. Natomiast Mińsk Mazowiecki od września 1944 roku gnębiony był pociskami z ciężkiego działa kolejowego, tak zwanej Berty, które biło na miasta z Pruszkowa. Berta niosła za sobą spustoszenie w różnych częściach miasta. Była o tyle groźna, że jej uderzenia nie zapowiadał ani ryk samolotów, ani wycie syren wzywających ludność do schronu. Była to złowieszcza siła. Mińsk Mazowiecki w wyniku ostrzeliwań Berty wiele ucierpiał. Pociski padały znienacka, zabijając i raniąc ludzi. Taką śmiercią zginął m.in. lekarz medycyny z Dobrego, pan Maciejewski, mąż Zofii, córki pani Wandy Dukwicz. Miało to miejsce przed domem Gromadowskiego przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego. Sam miałem w ręku odłamek tego pocisku, który spadł na ulicy Topolowej przed domem, w którym mieszkała rodzina Dukwiczów. W październiku 1944 roku został ujęty w niemieckim mundurze szpieg, który z wieży kościoła Mariawickiego przekazywał drogą radiową dane, gdzie mają padać pociski. Proces niemieckiego szpiega odbywał się na rynku przed kościołem przy udziale licznie zgromadzonych mieszkańców. Wyrok, kara śmierci, został wykonany na miejscu. Choć w następnych, późniejszych latach 60., 70. nastąpiła pewna odwilż polityczna, to jednak nie było całkowitej wolności. Tak lat 40 gnębiono nas, aż pękły kajdany u nóg zrodził się bunt, co przerwał zło, w tym nam dopomógł Bóg. Dalszych wydarzeń o latach po 1945 roku, obecnych, jak i następnych, niech piszą nasze wnuki. Ja nie będę wkładał ręki między tryby nieuchronnego walca historii. Choć to jest mały urywek historii, to zapamiętać te daty trzeba. Jak rozrywano naszą polską ziemię, toć to wołało o pomstę do nieba. Dzisiaj mamy przyjaciół na Bugu i Odrze, lecz czy możemy zaufać tej zaborczej hordzie? Rynek przed kościołem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Mińsku Mazowieckim, ze zbiorów autora. Aneks pierwszy. W szponach. Nikt z polityków końca lat 30. nie wierzył w jakikolwiek sojusz Hitlera ze Stalinem. Istniały bowiem zasadnicze sprzeczności ideowo-polityczne między Rosją a Niemcami. Hitler za wszelką cenę dążył do rozszerzenia swojego życiowego terytorium. Hitler zaczął prowadzić politykę między młotem a kowadłem, żądając odpowiedzi od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski w pierwszych dniach stycznia nowego roku 1939. Na którą stronę Polska chce się przechylić, to znaczy iść na współpracę z Niemcami, z udostępnieniem tzw. korytarza czy z Rosją? Po taką odpowiedź deklarację znalazł się w Warszawie Ribbentrop w dniu 26 stycznia 1939 roku. I takiej odpowiedzi nie otrzymał, natomiast wykorzystał to Stalin 10 marca 1939 roku, przychylnie wypowiadając się Rzeszy na 18. zjeździe WKP. Na napiętej strunie politycznej umiejętnie zagrał premier Anglii w Izbie Gmin 31 marca 1939 roku, mówiąc, że będzie zobowiązany udzielić wszelkiej pomocy Polsce, gdy ta stanie przed niebezpieczeństwem. Zmusiło go do tego zajęcie przez Niemców w marcu 1939 roku Czechosłowacji i Kłajpedy. Ta wypowiedź Stalina na 18. zjeździe zdopingowała Hitlera i okazała się groźna dla Polski pomimo zabiegów Anglii i Francji w celu odsunięcia lub zażegnania napaści na Polskę. Stalin odrzucił jakikolwiek sojusz antyniemiecki, bo tym samym uwikłałby się w wojnę z Anglią i Francją. Poza tym stanowiłoby to nieporozumienie z Niemcami. Kolidowałoby to także w zajęciu połowy terenów Polski oraz zajęciu przez Rosję Litwy, Estonii i Łotwy, jak też terenów Rumunii i Finlandii. Napad na Polskę ze strony Rosji był pewnego rodzaju odwetem za klęskę poniesioną nad Wisłą w 1920 roku. Poza tym poniekąd atak na Polskę przypisywany byłby Niemcom. Jedyne, co było zgubne w polityce, to to, że Stalin nie przewidział agresji na Rosję tak wcześnie, bo już 22 czerwca 1941 roku. Pakt o nieagresji i wymiana dokumentów ratyfikacyjnych nastąpiła 22 sierpnia 1939 roku w Berlinie, którą podpisali ze strony sowieckiej ambasador A. Schwarz, a ze strony niemieckiej J. Ribbentrop. Brak polityki i właściwej dyplomacji ze strony Polski był wynikiem agresji, choć zapewniona była ze strony Anglii i Francji pomoc dla Polski, jednak uzgodnienia Stalina z Hitlerem okazały się przedwczesne, po nie w czasie. W grę wchodziło położenie geograficzne, bowiem Polska stanowiła poligon. Polska nie była przygotowana do wojny, ani militarnie, ani dyplomatycznie. Tajne uzgodnienia między Hitlerem i Stalinem z dnia 23 sierpnia 1939 roku zostało bardziej uściślone 28 sierpnia tegoż roku, bowiem Stalinowi chodziło o Litwę i pewną część obszarów Polski. Na wniosek Stalina spisano inny protokół pod datą 28 września 1939 roku z udziałem Ribbentropa w Moskwie o uzgodnieniu terytorium do podziału i w tym układzie Rosji przypadała Litwa, rzeką graniczną stała się rzeka Bug. Nową mapę rozbioru Polski podpisał osobiście Stalin, Natomiast ostateczny rozbiór Polski z wytyczeniem granic podpisano 4 października 1939 roku. W dniu 27 września 1939 roku w prowadzonej dyskusji między Stalinem a Ribbentropem Niemcy dążyli do utworzenia państwa polskiego na ziemiach byłego Królestwa Polskiego z zachodnią Galicją, natomiast Stalin był przeciwnikiem takiej koncepcji, dążąc do likwidacji Polski z mapy. W wyniku tych rozbieżności Niemcy utworzyli Generalną Gubernię. W dniu 17 września 1939 roku ambasador Polski przy rządzie ZSRR Wacław Grzybowski został powiadomiony o godzinie 2:15, aby przybył do zastępcy komisarza spraw zagranicznych Patiomkina na godzinę 3 rano celem zakomunikowania mu oświadczenia rządu ZSRR z jednoczesnym wręczeniem noty, którą Grzybowski odmówił przyjąć. Nota zawierała następującą treść. Wojna polsko-niemiecka ujawniła wewnętrzne bankructwo państwa polskiego. Warszawa przestała istnieć jako stolica Polski. Rząd rozpadł się i nie przejawia żadnych oznak życia. Polska stała się wygodnym polem do działania dla wszystkich poczynań i prób zaskoczenia, mogących zagrozić ZSRR. Dlatego też rząd radziecki, który zachował dotąd neutralność, nie może pozostać dłużej neutralny w obliczu tych faktów. Biorąc pod uwagę tę sytuację, rząd radziecki wydał rozkazy naczelnemu dowództwu Armii Czerwonej, by jej oddziały przekroczyły granice i wzięły pod ochronę życie i mienie ludności zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi. Nota tej treści wręczona została dnia następnego wszystkim akredytowanym w Moskwie, a o godzinie 5:40 rano wojska sowieckie pod dowództwem Kowalewa, front białoruski i Timoszenki, front ukraiński, przekraczając nasze granice, zadały nam nóż w plecy, tym samym łamiąc pakt o nieagresji, który podpisany został między Rosją a Polską w 1932 roku, z przedłużeniem jego do dnia 31 grudnia 1945 roku. Tak nastąpił czwarty rozbiór Polski. Pakt o nieagresji i neutralności między Związkiem Radzieckim a III Rzeszą, który podpisany został z 23 na 24 sierpnia 1939 roku, był chytrym posunięciem ze strony Niemiec, o czym świadczy napad na Rosję w dniu 22 czerwca 1941 roku. Ta gra Hitlera ze Stalinem kosztowała tego ostatniego miliony zabitych ludzi i tysiące spalonych miast i wsi. Zapłacił za to i Hitler. Jego pierwszą ratą był Stalingrad i Kursk, a pozostałe to biało-czerwony sztandar, który załopotał na bramie brandenburskiej. Zdjęcie. Ulica Piłsudskiego w okresie okupacji niemieckiej. Fotografia archiwalna. Aneks drugi. Getto, zagłada. To dziwne. Przecież słońce świeciło jednakowo, bez względu na przynależność narodową, wyznanie, sprawy językowe czy kolor skóry. Intryguje mnie nie tylko, skąd tyle nienawiści i wrogości zrodziło się w Hitlerze w stosunku do Żydów. Przecież sam był dzieckiem matki Żydówki i ojca Austriaka. Jego prawdziwe nazwisko brzmiało Adolf Schicklgruber. Jako twórca zagłady ludzkości wpisał się na stałe w karty historii i encyklopedię. Zbrodniarz wszechczasów, tak jak Stalin czy Pol Pot. Upodlenie Żydów w Polsce w czasie okupacji niemieckiej to nie tylko noszenie opaski z gwiazdą Dawida na rękawie ubrania, lecz getta i mordy w obozach koncentracyjnych, do których byli wywożeni z chwilą likwidacji odosobnienia, czyli gett. W Mińsku Mazowieckim z chwilą wkroczenia Niemców społeczność żydowska liczyła 4,8 do 5 tysięcy osób. W czasie okupacji Niemcy zwozili do Mińska Żydów z różnych miast jak Pabianice, Lipno czy Kalisz, a przede wszystkim z Kałuszyna, Stanisławowa, Dobrego, Kołbieli, gdzie niemała ilość tam zamieszkiwała. Tak, że w getcie mińskim, które powstało w 1940 roku, ludność żydowska oscylowała liczbą 6,5 do 7,5 tysiąca osób. Dokładną liczbę trudno ustalić. Getto w Mińsku Mazowieckim znajdowało się jedno przy ulicy Warszawskiej od mostu do kościoła, idąc w stronę Siedlec, zaś od tyłu parku do kanału. Dawno został zasypany i drugie przy ulicy Warszawskiej od mostu do ulicy Nadrzecznej, następnie od Nadrzecznej do rzeki Srebrnej. Judenrat mieścił się w budynku murowanym piętrowym przy ulicy Nadrzecznej około 200 metrów od ulicy Warszawskiej. W skład Rady Żydowskiej wchodzili Moszek Kramarz jako przewodniczący, jego zastępca Majer Bryks oraz członkowie Hl Weinberg, Jankiel, Morgenstern i Bressler. Dniem grozy był 21 sierpnia 1942 roku. To była środa, dzień targowy. We wczesnych godzinach rannych na drogach wylotowych z miasta stanęli żandarmi i tzw. czarni, a więc Nasiennice, Kołbiel, Stanisławów, Jakubów oraz Warszawej Siedlce. Wytworzyła się pewna panika w mieście, bowiem nikt nie wiedział, w jakim celu te drogi są obstawione. Dopiero kiedy żandarmi otoczyli kordonem rynek przed kościołem oraz dzielnicę żydowską, było wiadome, że następuje likwidacja getta, a zamknięto wyloty z miasta, aby nie wypuścić Żydów. Fotografia. Treblinka. Pomnik upamiętniający zagładę Żydów w czasie II wojny światowej. Fotografia E. Rajnisz. Po otoczeniu getta Żydów spędzono na rynek. Dantejskie sceny nie do opisania. Ludzi chorych, starców, kaleki, Niemcy strzelając zabijali na miejscu w ich pomieszczeniach. Tak samo strzały dosięgały uciekających. Wyróżniał się w tym Gutberlet. Żydów na rynku w pozycji siedzącej przetrzymywano do godzin popołudniowych bez wody i pożywienia w upalny dzień 21 sierpnia 1942 roku. Po godzinie 17 przy szczelnej obstawie niemieckiej przemieszczano Żydów ulicą Warszawską i Piłsudskiego na stację kolejową, gdzie załadowano ich do podstawionych wagonów towarowych. Transport kolejowy skierowany był do Treblinki. Przy likwidacji getta życie straciło około 800 Żydów. Jednak przy likwidacji getta nie wszystkich Żydów z Mińska wyekspediowano. Dokonano selekcji. Zdrowych młodych mężczyzn w liczbie około 700 pozostawiono jako siłę roboczą, z czego około 200 osób ulokowano i skierowano do pracy w fabryce Rudzkiego, FUD, a około 500 osób ulokowano w budynku Szkoły Powszechnej imienia Kopernika przy ulicy Siennickiej. Z tym, że z tej ostatniej liczby ponad 200 Żydów rozstrzelano dnia 24 grudnia 1942 roku na miejskim cmentarzu żydowskim, Kierkucie. Pozostałych zlikwidowano dnia 6 stycznia, w Święto Trzech Króli, 1943 roku, oblewając budynek szkoły benzyną i podpalając go. Stanisław Zienkiewicz podawał datę 10 stycznia 1943 roku, przypomnienie redakcji. W dniu 5 stycznia 1943 roku rozstrzelano Żydów pracujących w fabryce Rudzkiego. Tego nie można zapomnieć, to byli ludzie, którzy przeszli nie do opisania gehennę. Fotografia. Starzec żydowski w mińskim getcie, ulica Bulwarna. Fotografia archiwalna. Aneks trzeci. Wiersze. 1 września 1939 roku. Biją dzwony z wież kościelnych, oznajmiając najazd wroga. Niemiec depcze polską ziemię. Strach ogarnia, jak i trwoga. Choć pół wieku już minęło, wciąż w umysłach jest ta data. To krwiożercza bestia była, no i straszna postać kata. On obozy w Polsce stworzył, paląc w pieczach ludzkie ciała. Ta wiadomość o morderstwach cały świat już obleciała. Niszczył naród, burząc wioski, niszczył miasta, bombardując, i wywoził na roboty, nawet dzieci nie żałując. Dzisiaj przyjaźń nas łączy, choć to nasze serca ściska, bo w umysłach ślad pozostał, kiedy wspomnisz mordy i pokorzeliska, nie da rady, abyś zatarł tych okrucieństw w swej pamięci. Tu pomniki pozostały, a zbrodniarze są wyklęci. Nocne naloty. Noc jasna jak dzień, od lamp, co na niebie świecą. Słychać ciężki warkot, to bombowce lecą. Ciszę przerywa potworny świst. Samoloty nurkują, ludzie śpieszą do schronów, a one wciąż bombardują. Gdzie okiem nie spojrzysz wokół pożary i słychać wszędzie wybuchy, wreszcie lampy na niebie gasną, to dodaje otuchy. Odleciały zwartym szykiem, lecz jeden z nich płonie. Nasze myśliwce posłały salwę, siedząc mu na ogonie. Wybuch straszny wstrząsnął miastem, kiedy w lej się wtopił. To zasługa jest myśliwca, który go wytropił. Zenitówki też niszczyły, celnie do nich strzelając, niszcząc wroga w powietrzu lub go zawracając. Pod osłoną. Pod osłoną nocy szli walczyć z wrogiem. Gęsty bór ich żegnał, mówiąc: idźcie z Bogiem. Czoła nadstawiali okrutnemu agresorowi, by kraj oswobodzić, oddać życie byli gotowi. Tak walczyło podziemie, w lasach i w mieście, aż nadszedł dzień wyzwolenia, upragniony nareszcie. Wyzwoliciel ze wschodu nie umiał tego uszanować. Zaczęła się skrytobójcza walka, a kowców zaczął aresztować. Proces gonił proces tych niewinnych ludzi, aż pękły sowieckie kajdany, gdy naród ze snu się zbudził. Powstała trzecia Rzeczpospolita, ten stan tak oczekiwany. Dziś naród jest wolny, lecząc swoje rany. Poza polską ziemią. Do walki z najeźdźcą szedł z Bogiem na ustach, z myślą, co w Polsce się dzieje z rodziną. W eterze huczało, że Niemcy zbrodniarze, czy bliscy, gdy przyjdzie, nie zginą. Walczył pod Tobrukiem, walczył pod Narwikiem, zdobywał też twierdzę Monte Cassino. On bił się z najeźdźcą, co gnębił Polskę. W tych bojach i walkach męstwem zasłynął. W drugim korpusie pod wodzą Andersa szedł przez Egipt, Irak i pustynne piaski. Jako polski żołnierz, walcząc na obczyźnie, zasłużył od obcych na brawa, oklaski. Kiedy wrócił z zachodu do kraju i stanął na swojej rodzinnej ziemi, liczył, że w Polsce jest spokój i wolność, że wszystko na lepsze się zmieni. I tu się haniebnie pomylił weteran. Urząd Bezpieczeństwa skazał go na ciężkie więzienie. Siedzi niewinnie za kratkami w oknie. To jest aż nie do uwierzenia. A jednak gnębiono szczerych patriotów. Do chwili aż odwilż w polityce nastała. Tych, których zwolniono i zrehabilitowano, to mała garstka już dzisiaj została. Powstanie. Za wywożenie ludzi do obozów koncentracyjnych i za spalone w krematoriach ciała, dnia 1 sierpnia rozpoczęła akcję burza. Wybuchło powstanie. Walczy Warszawa. Choć front wschodni przesuwał się, wyzwalając spod jarzma polskie miasta, to dobrnął tylko do Wisły, a za nią rozpacz i strach narastał. Krwią zbroczeni powstańcy przeciskają się kanałami. Ci, co stoją nad Wisłą, zalewając się łzami, Niemiec choć w agonii mści się, zamieniając stolice w gruzy. Rodzi się ciągle pytanie, Dlaczego Wojsko Polskie z Pragi na Warszawę nie ruszy? Wyrok okrutny wydał Stalin. Ani kroku do przodu. Niech płonącą Warszawę ratują ci z zachodu. Czy to byli alianci i koalicja do walki z Niemcami? Czy to był rozłam między tymi mocarstwami? To oni. Żegnali domy, matki i żony, aby wrogowi stawić czoła. Szli w słońcu i mrozie, w deszczu i śniegu, bo kraj wolności woła. W lasach, na polu, w mieście czy w górach, na swojej czy obcej ziemi. Ginęli od kul w torturach. Ileż młodych ludzi życie swoje straciło. Gdzieby nie było, nie kto inny jak oni. O wolność Polski walczyli, niosąc ją na lufach karabinów. Byśmy się wroga pozbyli. Miłość do ojczyzny i patriotyzm im przyświecał. Dzisiaj gryzą ziemię. Wieczna im chwała. Wpisani w karty historii zostaną na zawsze z nami. Jako bohaterowie narodu, nigdy nie zapomniani. Być wolnym. Walą się mosty, pękają betony. Lecą w powietrze transporty wroga. Zaczyna działać nasze podziemie, bo depcze ziemię germańska noga. Powstają szeregi Wojska Polskiego, rozrzucone po świecie w pożodze tej wojny. Prą ciągle do przodu różnymi drogami, by kraj wyswobodzić, by żył on spokojnie. Walczyli o Francję i Wyspy Brytyjskie, z tym samym najeźdźcą, co napadł na Polskę. Bo wiara i wolność to idee ich bliskie. Krwią swoją zrosili niejedną ziemię. By dotrzeć do Polski, by ją oswobodzić i zrzucić kajdany niemieckiej niewoli, stać się wolnymi, swobodnie móc chodzić, spełnili swą misję, zdobywając Berlin. Gdzie nasza flaga na Reichstagu zatknięta, skończyła się wojna, lecz nie dla Polski. Zostały nam nowe sowieckie pęta. I tak prawie pół wieku trwaliśmy w niewoli przy najeździe wschodniego, czerwonego kata. Zaczęła się czystka, reszty i kaźnie. Kamczatka, Sybir i Ławrowska krata. Lecz naród był cierpliwy, przetrzymał te kaźnie. Strajk za strajkiem wybucha jak Polska szeroka. Komunizm się kruszy, myśmy szli do przodu. Polska jest wolna, choć nieco uboga. Dziś kwiaty składamy jako symbol hołdu. Tym, którzy walcząc z wrogiem się nie bali. Spod różnych znaków naszego podziemia, co życie za wolność swojej Polski oddali. Lecz były i tutaj skrytobójcze kule, w wyniku których dzisiaj gryzą ziemię. To jest nauka, by zważać na błędy. Jeśli kiedykolwiek powstanie podziemie. Bunt. Ucichły emocje, ucichły wrażenia. Nowy okupant i nic się nie zmienia. Bratobójcze kule zabijają ludzi. Ten zapał wolności powoli się studzi. Mordy i czystki to ubecka domena. Wyrwać się z jarzma to nasze pragnienie. Bunty i protesty są wetem działania. Dość mamy zsyłek, jak i wygnania. Nie dla nas tajga i białe niedźwiedzie. Naród się buntuje, nie chcąc żyć w biedzie. Powstaje kor, łamiąc ubeckie pęta, bo nasza wolność to jest rzecz święta. Głosy zza Odry. Naiwne żądania Niemców o powrót, skąd zostali wysiedleni. Historii się nie da odwrócić i nikt tego faktu nie zmieni. Krwiożerczość i zaborczość to była doktryna Hitlera. Złowroga wypowiedź przesiedleńców coraz częściej do nas dociera. Majdanek, Stutthof, Brzezinka, Oświęcim. To mordercze dzieło Hitlera. To są pomniki ludobójczej machiny. Tego w pamięci się nie zaciera. A co my powinniśmy żądać za bestialsko spalonych ludzi? Niech się ten odłam przesiedleńców z tego letargu obudzi. W niczym nie jest wymierny dług Niemców za spalone ciała. Czyżby jeszcze w odwecie polskie ziemie chciała? Krótką mają Niemcy pamięć za swoje popełnione grzechy. Lecz na te ziemię nie wrócą, bo tu są polskie strzechy. Złudne marzenia. Coraz bliżej słychać strzały, coraz częściej ziemia drży. I naloty zmasowane wróg się cofa górą my. Już godziny można liczyć, jak się kończy okupacja. Wreszcie Polska wolnym krajem, zapanuje demokracja. Jakżeż złudne są marzenia, że nas w kraju wolność czeka. Wyzwoliciel stał się groźny, to makabra dla człowieka. Choć historia się powtarza, naród nie przywykł do niewoli. Kraj otrząsnął się z najeźdźców, bo serce jego boli. Ileż młodych istnień padło, o tym mówi nasza ziemia. I nie tylko ona, ale także i więzienia.